I nawet jak sobie porównasz w wyszukiwarce Google ilość zapytań na przykład o sklepy, kiedyś było zapytania, kiedy sklep jest otwarty, czyli godziny otwarcia danego sklepu. A teraz są zapytania głównie open now, tak? Czyli że jest otwarty tak, teraz, w tej chwili. Mhm. A nie, że tam o 17 albo o 15. No ja chcę mieć dostęp i tak samo jest z komunikacją. Natomiast te boty, z których korzystamy, one jeszcze nie są na takim etapie zaawansowania. Oczywiście one są możliwe w kontakcie, ale ja sobie czasami robię takie dni z botami. Mhm. I no one jeszcze nie mają takiego poziomu zrozumienia, jaki ja bym od nich oczekiwała.
Słuchasz podcastu Klientomania. Odcinek 80.
Przed mikrofonem Maciej Buś. Dzień dobry. To już 80. odcinek podcastu Klientomania. Ja nazywam się Maciej Buś i dzisiaj zabiorę Cię w przyszłość. Co roku na przełomie grudnia i stycznia w mediach pojawia się mnóstwo prognoz i przewidywań, co przyniesie nam nadchodzących 12 miesięcy. To właśnie w tym czasie większość menadżerów koncentruje się nad próbą odpowiedzi na kluczowe pytania. Co jest za pagórkiem, który dzisiaj widzimy? Jaka będzie przyszłość, jakie decyzje już dziś należy podjąć, w co zainwestować, na czym się skupić. To ten moment w roku, w którym słowo, określenie, trend jest odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Od lat dręczy mnie pytanie, skąd owe trendy się biorą i czym one w ogóle są. Z tym pytaniem zwróciłem się do osoby, która według mojej wiedzy i mojej opinii w Polsce jest największym specjalistą i ekspertem w dziedzinie profesjonalnego prognozowania i przewidywania przyszłości. Do rozmowy zaprosiłem Natalię Hatalską, założycielkę i prezeskę Future Institute, autorkę licznych opracowań i raportów. Wśród nich chyba najbardziej znane to Trendbook oraz mapy trendów. To jedna z tych rozmów, na które czekałem wiele, wiele miesięcy i kiedy już się doczekałem, to potwierdziłem, że było warto. Mam nadzieję, że to poczucie będzie też Twoim udziałem. W naszej rozmowie wyszliśmy od uporządkowania pojęć. Przede wszystkim, czym są trendy, a czym nie są. Kim jest trendwatcher, a kim jest trendsetter. Skąd się biorą trendy i od razu zaspoileruję, nie jest to szklana kula, ani to, co się komuś wydaje. Generalnie to bardziej złożony proces. Nie byłbym sobą, gdybym nie podpytał o mapę trendów, która ukazała się w połowie stycznia oraz o to, jak w kontekście właśnie tej mapy wygląda dzisiejszy klient. Czym się interesuje, jak kupuje, jak się zachowuje. Domyślam się, że chcesz już przejść do słuchania rozmowy z Natalią, ale daj mi jeszcze chwilę dwie ważne informacje związane z tym spotkaniem. W rozmowie Natalia podała mi kilka przykładów innowacyjnych sklepów bazujących mocno na doświadczeniach. Cztery z nich podpatrzyła w Londynie. I tak się złożyło, że tą rozmowę nagrywaliśmy dosłownie na 3 dni przed moim wyjazdem do stolicy Wielkiej Brytanii. Skorzystałem więc z tych podpowiedzi i odwiedziłem te miejsca. W notatkach do tego odcinka pod adresem klientomania.pl/80, jak 80. odcinek tego podcastu, znajdziesz galerię zdjęć, które zrobiłem właśnie będąc tam. I druga sprawa. Po rozmowie otrzymałem od Natalii 5 egzemplarzy tegorocznej mapy trendów. Jest to ogromny plakat formatu bodajże A1, przedstawiający właśnie całą mapę rozpisaną, o której Natalia szczegółowo mówi w tym podcaście. Dosłuchaj do końca tego odcinka, tam powiem, jak stać się posiadaczem jednej z tych 5 map. A teraz zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Natalią Hatalską.
Dzień dobry Natalio.
Dzień dobry.
Przedstaw się proszę naszym słuchaczom, powiedz krótko, kim jesteś i czym się zajmujesz.
Cześć, nazywam się Natalia Hatalska, jestem założycielką i prezeską Instytutu Badań nad Przyszłością in Future Institute. I gdybym miała powiedzieć w skrócie, czym się zajmuję, to zajmuję się badaniem przyszłości i analizą trendów.
Będziemy dzisiaj o tym mówić, o tym badaniu trendów i o przewidywaniu przyszłości. Czy można powiedzieć, że jesteś taką współczesną wróżką?
Nie, zdecydowanie nie. Dlatego zawsze podkreślam, że jestem analityczką trendów, bo ja nie mam szklanej kuli, ani nie wróżę z fusów. To jest po prostu praca analityczna. Prognozowanie przyszłości to jest praca analityczna, praca badawcza.
Cudownie. Czym ostatnio zachwycił się świat?
Wiesz co, ogólnie mnie zachwyca świat wszystkim, różnymi rzeczami i generalnie jak się zajmujesz prognozowaniem trendów i prognozowaniem przyszłości, to musisz mieć bardzo otwarte oczy, czyli widzieć bardzo wiele rzeczy jednocześnie i musisz mieć też otwartą głowę, czyli ich nie oceniać. Co oznacza, że wiele rzeczy właśnie cię zachwyca. A gdybym miała powiedzieć, co mnie zachwyciło w ostatnim czasie, ja bardzo dużo czytam i w zeszłym tygodniu przeczytałam w ciągu 2 dni 2 książki. Jedną książkę kupiłam sobie, jak wracałam samolotem z Warszawy, bo miałam cały dzień spotkań i już niestety nie zdążyłam na pociąg, więc wracałam ostatnim samolotem 22:40 z Warszawy do Gdańska. I na lotnisku kupiłam sobie książkę Elizabeth Revol, Przeżyć, o tragedii na Nanga Parbat. Bardzo, bardzo, bardzo poruszająca książka, więc polecam. Ja też chodzę po górach i wspinam się. Oczywiście nie na taką skalę jak Revol, ale mniej więcej wiem, z czym to się je. W związku z tym może ta książka jeszcze bardziej mnie poruszyła. I potem, jak ją skończyłam, poczytałam ją do trzeciej, no, bo zaczęłam ją czytać w samolocie i potem już nie mogłam przestać skończyć, więc czytałam ją do trzeciej w nocy. A potem przeczytałam, bo dostałam manuskrypt książki, najnowszej książki Oli Przegalińskiej, która się zajmuje sztuczną inteligencją. Ta książka chyba będzie wydana za miesiąc, czy za 2 miesiące. Więc też mnie wciągnęła i też ją bardzo szybko przeczytałam. Więc myślę, że to są takie dwie rzeczy, które w ostatnim czasie na mnie zrobiły duże wrażenie.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Dziękuję ci bardzo. Ja uderzyłem w ciebie tą wróżką, to uporządkujmy trochę pojęcia. Kim jest, ja sobie znalazłem, jakby szukając informacji na temat tego, czym się zajmujesz, czym w ogóle jest przewidywanie przyszłości dzisiaj. Takie 3 pojęcia, trend watcher, trend forecaster oraz trend setter. Jakbyśmy mogli spróbować to. Okay. Spróbować
trendsetter to jest taka osoba, która ustala trendy. Mhm. Znaczy jakby nawet nie ustala, wyznacza trendy. Nie wiem, czy kojarzysz krzywą Rogersa. To jest taka krzywa najbardziej cytowana na świecie w ogóle, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się innowacji. Rogers, Everett Rogers napisał swoją książkę w latach 60. ubiegłego wieku. To się nazywa właśnie Diffusion of Innovations. I on stworzył, to ta krzywa taka, która wygląda jak, no nie wiem, kapelusz, można powiedzieć. I ona super często cytowana, ale ludzie nie do końca wiedzą, że to jest krzywa Rogersa. Czyli mamy grupę, na początku grupę innowatorów, potem mamy early adopters, potem mamy early majority, late majority i laggards. Tak, czyli jakby to, jak wchodzi jakaś nowa rzecz, to mamy całą grupę ludzi, jak ta dana technologia, ta innowacja jest przyswajana. Natomiast jest coś takiego, że pomiędzy grupą innovators a early adopters jest taka grupa ludzi, no właśnie można by ich nazwać jako trendsetters. To jest taka grupa ludzi łączących. Bo grupa innowatorów, czyli ludzi, którzy w ogóle wymyślają nowe rzeczy, oni są oderwani od rzeczywistości. Czyli to są takie osoby, które są outsiderami.
Rozumiem.
I oni nie mają połączenia z większością społeczeństwa. I ci trendsetterzy to jest grupa, która tłumaczy to, co się dzieje u innowatorów, do tej grupy...
Czyli są takimi promotorami tej idei.
Tak, to jest tak, jakbym miała podać taki przykład najbardziej obrazowy. Mieliśmy trend punków. Tak? Byli, jak ja byłam w liceum, to była grupa, która słuchała muzyki i oni też się specyficznie ubierali. No i mieli też specyficzną fryzurę. Irokezy.
Tak.
No i okej, ale to była jakaś subkultura i na nich wiedzieliśmy, że są punkowie, czy tam punkowie, jakkolwiek to się nazywa. I oni mają takie fryzury, ale nikt w społeczeństwie takich fryzur nie nosił. A potem nagle, to już było nie w XX wieku, ale w XXI wieku, nie wiem, chyba David Beckham był taką osobą, która pierwszy raz na boisku się uczesała w ten sposób. I on się uczesał, tak? I potem nagle większość mężczyzn zaczęła się w ten sposób czesać. Mieliśmy taki okres, nie wiem, czy pamiętasz, ale po prostu wszyscy nosili takie...
Tak, ja tego nie przerabiałem, ale pamiętam ten moment.
Więc jakby to pokazuje, czyli musiała się pojawić jakaś osoba, która jest w takiej wczesnej większości, która jest jakąś taką osobą, na którą my patrzymy, co ona robi, może nam imponuje. I ona zaczyna ten trend rozprzestrzeniać. No i potem to się toczy jak kula śniegowa, tak? Czyli mamy grupę tę wczesną, która to przyjmuje, potem mamy wczesną większość, późną większość i potem na samym końcu te osoby, które nie chciały się w to zaangażować, to im się nie podobało, ale ponieważ wszyscy to robili, no to one na samym końcu też w to wchodzą. I to podałam na przykładzie fryzury, ale to dotyczy rozwoju też na przykład innowacji technologicznych. Mhm. Tak możemy to powtórzyć na nie wiem, smartfony, internet. Przecież internet też był na początku tylko dla bardzo wąskiej grupy stworzony, tak, dla wojska. Dopiero potem zaczął się rozprzestrzeniać. Więc trendseterzy to są takie osoby, które rozprzestrzeniają ten trend w społeczeństwie. My bardzo często też jak robimy badania, to staramy się dotrzeć do takich grup. Czyli docieramy zarówno do innowatorów, czyli ludzi, którzy wymyślają coś zupełnie nowego, i też staramy się docierać do trendseterów, bo oni są też takimi hubami.
Tak, mają wokół siebie
w społeczeństwie. Czyli mają jakby dużą sieć innych kontaktów. Ale oni nie wymyślają nowych rzeczy.
Dobrze.
Oni rozprzestrzeniają.
Dobrze, to jeszcze pojawia się czwarte hasło, influencer.
No, influencer to jest...
No, jakby znak dzisiejszych czasów, rozumiem.
Wiesz co, ja generalnie mam problem z tym, to znaczy nie mam problemu, ale to już od długiego czasu obserwuję, że mamy, zwłaszcza w komunikacji marketingowej na rynku, potrzebę wymyślania nowych terminów na określenie dokładnie tej samej rzeczy, tak? Czyli, nie wiem, mamy generację Z, czyli pokolenie dzieci, które urodziły się po 1995 roku. Z, czyli pierwsza, to jest kolejna litera alfabetu, czyli mieliśmy generację X, pokolenie współczesnych 40-latków, potem mieliśmy generację Y, 30-latków i teraz mamy generację Z. Ale masz też określenie iGen, masz określenie generacja C, masz określenie Generation Moth, generacja Ja, no milion różnych określeń, w zależności od tego, kto o tym mówi, tak? Ale zjawisko jest cały czas to samo. Tak? W związku z tym influencerzy, można powiedzieć, że influencerzy to są trendseterzy, no bo oni
ze względu
na dużą liczbę kontaktów mogą rozprzestrzeniać trendy.
Trendy, idee.
Natomiast z influencerami musimy pamiętać też tak, że jeżeli badania pokazują, że tak naprawdę często większy wpływ posiadają te osoby, które mają mniejszą grupę niż większą. Mhm. To wynika z tego, czyli ja pamiętam, że kiedyś podawałam przykład Grzegorza Marczaka, czyli założyciela Antyweba i Ashtona Kutchera, że tak naprawdę Grzegorz Marczak tak naprawdę może mieć w obszarze technologii większy wpływ niż Ashton Kutcher z tego powodu, że wokół Grzegorza zgromadzone są osoby, które naprawdę interesują się technologiami i doceniają to, co on mówi i co on pisze, i on może mieć większy wpływ niż Ashton Kutcher, wokół którego się zbiera miliony ludzi o różnych zainteresowaniach, i mimo że Ashton Kutcher zajmuje się technologiami i inwestuje w nowe technologie, to jego wpływ w tym obszarze może być mniejszy.
Rozumiem.
To jest oczywiście teoretycznie, tak? Ale to jakby problem wpływu w ogóle jest bardzo, bardzo ciekawy i skomplikowany. Więc dla mnie influencer, wracając, można powiedzieć, że to jest swego rodzaju trendsetter.
Okay.
Potem mamy trend watchera i trend forecastera. Dla mnie to jest to samo. Trend watcher i trend forecaster to jest to samo. To jest osoba, która po prostu obserwuje trendy i je prognozuje, bo nie da się być trend forecasterem bez bycia trend watcherem. Okay. Tak? Czyli nie możesz prognozować trendów bez ich analizy. I też musimy rozróżnić, że bo bardzo często trendy mylą się z modami. W języku polskim istnieje głównie słowo trend. Bardzo rzadko, to znaczy używa się nawet w kontekście mód, używa się słowa trend. Natomiast musimy pamiętać, że mody to są zjawiska, które są krótkotrwałe, czyli na przykład mamy modę, która trwa 3 miesiące, 5 miesięcy, 2 lata, jakkolwiek, ale ona nie ma wpływu, to jest tak jak z tym irokezem na głowie, ona nie ma wpływu na wiele aspektów naszego życia. Natomiast jaki wpływ ma to, że ja noszę taką albo inną fryzurę? No, może to mieć wpływ taki, że będą firmy kosmetyczne będą produkowały jakieś, nie wiem, bardziej intensywne żele, które spowodują, że ta fryzura będzie się trzymała. Ale czy to wpłynie na przykład na branżę medyczną? No, pewnie nie do końca. Chyba, że ktoś dostanie uczulenia na ten kosmetyk. Tak, ale to jakby to nie przekłada się na wiele branż.
Natomiast
trendy poznajemy po tym, że po pierwsze, one trwają w czasie długo, To nie jest, że 2 lata albo 3 miesiące, a po drugie, że mają wpływ na wiele obszarów naszego życia. Czyli na przykład, jeżeli mamy trend związany z kulturą nanosekundy, czyli że musimy mieć dostęp do wszystkiego tu, teraz, od razu i natychmiast, to wpływa zarówno na sposób nasz korzystania z technologii, ma sposób na korzystania z, właśnie z usług medycznych, czyli jeżeli nie możemy się dostać do lekarza, to na przykład od razu sprawdzamy w internecie i rozstawiamy sobie od razu diagnozę. Ma to wpływ na przykład na nasze usługi bankowe, czyli już nie chodzimy do banku i nie stajemy w kolejce, tylko mamy specjalne aplikacje. Ma to wpływ też na edukację, czyli nie chcemy się uczyć długo i tak dalej, tylko robimy na przykład kursy, powstaje cała masa serwisów, tak? I to jest trend, który jakby dotyka wszystkich obszarów naszego życia. A druga rzecz, to jest to, co powiedziałam wcześniej, trendy trwają długi czas, one istnieją po prostu w czasie.
Ale to jeżeli mówimy jeszcze, jak zdefiniować właśnie trend w kontekście szczegółowości, bo powiedziałaś o kulturze nanosekundy. Czy jakby ta kultura nanosekundy, powinniśmy ją traktować jako trend, czy jakby trendem będzie dostęp do szybkiej do wiedzy, czy rozwój aplikacji, które w to wspomagają? Chodzi mi o to
nazywnictwo. Generalnie tak, że możemy sobie robić tak, coś takiego, co się nazywa, że mamy makrotrendy, trendy, mikrotrendy i kontrtrendy. Czyli makrotrendem są na przykład dzisiaj zmiany klimatyczne, zmiana klimatu. To jest makrotrend, który wpływa na różnego rodzaju zachowania. Trend, który się wpisuje, czyli w jeden makrotrend wpisuje się wiele różnych trendów. Jednym z trendów wpisujących się w ten makrotrend zmian klimatycznych jest chociażby zmiany w obszarze branży turystycznej albo na przykład branży lotniczej, czyli pojawia nam się zjawisko takie, że nie wiem, jest tak zwany flight shame, czyli że ludzie nagle zaczynają się wstydzić latać samolotami. Oczywiście cały czas to robią, tak? Ale pojawia się coś takiego. Potem mamy mikrotrend, czyli jakieś mała rzecz, bo tak naprawdę, chociaż flight shame bym powiedziała, że to jest mikrotrend niż trend, bo trendy są szersze, mamy trendy wiodące, mikrotrendy to są jakby małe rzeczy, które składają się na ten duży trend. Czyli dobra, trendem jest, większym trendem odpowiadającym na zmiany klimatu jest ekologiczne podejście do życia, czyli że zaczynamy żyć w sposób bardziej zrównoważony i ekologiczny. Mikrotrendem będzie flight shame, czyli część ludzi zaczyna rezygnować z latania samolotem, bo się tego wstydzi, uważa, że to jest nie wpisujące się w zrównoważony rozwój. I potem mamy kontrtrend, akurat to nie mam w głowie nic do zmiany klimatu, ale na przykład do technologii, nie? Mamy, tak? Czyli mamy digital well-being, czyli z jednej strony mamy trend, który jest trendem wiodącym i bardzo silnym, że technologia, mamy tak zwaną technokulturę, wszystko jest związane z technologią, a z drugiej strony mamy właśnie taki kontrtrend, który się nazywa, nie wiem, digital well-being, który polega na świadomym, przynajmniej czasowym ograniczeniu dostępu do technologii. Tak, czyli że wyłączamy się na jakiś czas. Albo że zaczynamy zwrócić uwagę, że nie wiem, na Facebooku, na Instagramie, w swoich urządzeniach mobilnych mamy czas, jak długo poświęciliśmy na korzystanie z tej aplikacji.
Wyrzut sumienia.
I wtedy to w nas wzbudza wyrzut sumienia, że za długo, w związku z tym zaczynamy to ograniczać.
Tak, ale faktycznie ja od jakiegoś czasu wyłączyłem wszystkie powiadomienia. To jest takie minimum absolutne, ale czuję się faktycznie z tym zdecydowanie lepiej.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
No dobrze, to wiemy, czym są trendy, to skąd się one biorą? Jak ty je przewidujesz?
Wiesz co? Jakbym miała powiedzieć, że co jest najważniejszą przyczyną w powstawaniu nowych trendów, to są potrzeby naszych użytkowników. Wiadomo, że trendy są napędzane przez technologię. Jakby głównym obszarem, który powoduje dzisiaj zmiany w obecnym świecie, jest technologia, ale też musimy pamiętać, że nie możemy analizować wyłącznie trendów technologicznych. My zawsze analizujemy trendy według modelu STEAP, co oznacza, że to jest akronim od pierwszych liter wyrazów, że analizujemy trendy społeczne, technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe i polityczno-prawne, polityczno-regulacyjne. Czyli mamy szeroką perspektywę, bo obserwacja też jest taka, że zresztą trendy społeczne i środowiskowe dzieją się często szybciej niż trendy technologiczne. My musimy się przyzwyczaić do pewnej technologii, nauczyć się z niej korzystać, a czasami w ogóle z niej nie korzystamy, natomiast trendy społeczne i środowiskowe postępują szybciej. Czyli, nie wiem, w ciągu jednego tylko roku, w zeszłym roku, mieliśmy akcję ze słomkami plastikowymi i dzisiaj jest tak, że ludzie przestają korzystać ze słomek, przestają korzystać z siatek reklamowych, że nie wiem, idziesz kupić burgera i ostatnio byłam w taki, nie w McDonaldzie, ale jest taka sieć burgerów, burgerowni Max chyba się nazywa, i oni na przykład podają ślad węglowy, który powstaje przy wyprodukowaniu tego burgera. Czyli idziesz do Starbucksa i w Starbucksie jest informacja, żeby zmniejszyć używanie plastikowych kubków, że albo przyjdź ze swoim kubkiem, wtedy będziesz miał tańszą kawę, albo jak jesteś na miejscu, to nie zamawiaj kubka jednorazowego, tylko normalnie kubek ceramiczny. Tak, i to się wydarzyło w ciągu zaledwie jednego roku, kiedy zaczęliśmy zmieniać swoje postawy.
Dobrze, czyli mamy różne źródła, natomiast czy trendy w jakiś sposób wypracowują czy generują firmy, dostawcy różnego rodzaju rozwiązań? Czy istnieje jakieś ryzyko, niebezpieczeństwo albo wręcz takaś rutyna, gdzie to pewni producenci kreują, tworzą właśnie trend na coś, na używanie czegoś, na tworzenie czegoś.
Jeżeli to spełni potrzebę użytkownika, to tak, ale tak naprawdę znowu musi być potrzeba konsumenta, o której może być istniejąca, ale nieuświadomiona. Tak? I wtedy to jest odpowiedzią. Tak, najlepszym przykładem są smartwatche. O smartwatchach się mówi od 5-6 lat, że to super technologia, że wszyscy będą korzystać z tego. I jak widzimy, bardzo niewielka grupa społeczeństwa z tego korzysta. Korzystając z tego, ja na przykład korzystam ze swojego zegarka, dlatego że ja dużo uprawiam sportu. I wszystkie analizy, które mam w zegarku, one mi są potrzebne. Tak? Czyli na przykład ostatni tydzień miałam bardzo intensywny w pracy i pojawiła mi się informacja z zegarka do aplikacji w telefonie, że mimo, że mam jakby poziom treningu jest optymalny, to efektywność jest bezproduktywna, bo on analizuje na przykład zmienność mojej heart rate.
Tak.
I analizuje tętno plus, analizuje czas na przykład jak śpię i tam całą masę innych parametrów i okazało się, że nie regeneruje mi się organizm. Rozumiem. Czyli i od razu dostałam informację, powinnaś zwrócić uwagę na to, ile czasu śpisz, co jesz i generalnie jak odpoczywasz. Tak, w związku z tym, czy na przykład, nie wiem, mam zegarku Spotify i mogę nim płacić, czyli jak idę biegać, to nie muszę brać żadnych innych urządzeń ze sobą, oprócz słuchawek bezprzewodowych, bo wszystko mam w zegarku. Tak, natomiast dla osób, które na przykład nie są aktywne sportowo albo nie mają takich potrzeb, wszystkie ich potrzeby spełniają smartfony czy inne urządzenia mobilne. W związku z tym nie mają potrzeby noszenia zegarków. I to jest dokładnie, to jest silna próba firm technologicznych i taki jest push, żebyśmy kupowali kolejne urządzenie. Natomiast ludzie nie mają takiej potrzeby i to się nie przyjmuje. Drugi przykład technologiczny to jest wirtualna rzeczywistość. Też wiele lat temu mówiło się, że virtual reality
zmieni świat.
Zmieni świat i tak dalej. I teraz widzimy, że po pierwsze nie zmienił świata takiego zwykłego konsumenckiego, ale co ciekawe, nawet gracze, którzy powinni korzystać, wydawałoby się, że będą korzystali z tej technologii, aż tak bardzo nie są jej fanami. Dlaczego? Być może dlatego, że jakby, nie wiem, czy to jest jakiś sposób odcięcia, może to, że muszą być podłączeni kablem, może to jest kwestia kosztów, jakkolwiek. Tak, widzimy, że ta technologia nie rośnie, więc mimo, że jest silne, bardziej taki silny push ze strony firm technologicznych, to jeżeli to nie odpowiada na potrzebę konsumentów czy użytkowników, to raczej nie ma szansy, żeby to się przyjęło.
Ale to jest chyba też nawiązanie troszkę do tego hype cyklu Gartnera, o którym rozmawialiśmy, prawda? Czyli faktycznie na początku było to napędzanie bardzo silne, też marketingowe na zastosowanie głównie VR-u w grach. Minęło dużo, dużo czasu. Pewnie część faktycznie odnalazło się. Ja przyznam się, rok temu miałem pierwszy raz gogle w ogóle VR-owe na głowie. Nie zrobiło to na mnie jakiegoś kolosalnego wrażenia, aczkolwiek nie pozostało bez wpływu na jakieś moje postrzeganie. Natomiast w zeszłym roku poznałem też na przykład Piotrka Łuja, nie wiem czy znasz, Virtual Dream, który wykorzystuje wirtualną czy rozszerzoną rzeczywistość do pomagania chorym dzieciom, czy w ogóle osobom z pewnymi ograniczeniami, osobom starszą, przenosząc ich do innego świata, w inne miejsca. I to jest bardzo realne i bardzo praktyczne zastosowanie.
No tak, ale też cały czas na małą skalę.
W takiej skali, jakiej on jest jednoosobowo w stanie zrobić, ale chodzi o odnajdywanie pewnych nowych zastosowań, pewnej technologii, która pierwotnie była prawdopodobnie wyprodukowana czy promowana zupełnie dla kogoś innego. Tak przynajmniej ja to postrzegam.
Wiesz co, ja bym raczej powiedziała, że rozwija się rozszerzona rzeczywistość, o której wspomniałeś, która jest bardziej dostępna dla zwykłego użytkownika. Mamy wszyscy smartfony i przy wykorzystaniu smartfonów możemy wykorzystywać rozszerzoną rzeczywistość i faktycznie to wykorzystujemy, tak? Nie wiem, korzystając chociażby z tłumacza live, czy dowiadywania się jakichkolwiek dodatkowych informacji, czy cała akcja z Pokemonami, ona się opierała o rozszerzoną rzeczywistość.
No tak, faktycznie.
Chociaż to nie mi, o wirtualną, to ale o rozszerzoną. Ja byłam w zeszłym roku w wakacje, byłam w Japonii 3 tygodnie i w Tokio szliśmy wieczorem przez taki park i to były naprawdę tłumy ludzi, którzy właśnie stali w tym parku i grali tam w Pokemony. I co ciekawe, niektórzy z nich mieli 2 albo 3 telefony i jednocześnie po prostu grali na tych 2-3 telefonach. To było niesamowite dla mnie. Ale w Polsce też takie sytuacje się zdarzały. W Gdańsku na przykład jest Park Oliwski. Tam do tej pory w Parku Oliwskim chodzą chłopcy 13-14-letni i szukają Pokemonów czy tam czegoś innego.
Niesamowite. A czy nie ma czegoś takiego jeszcze jak zdolność do adaptacji do pewnych trendów? Ja mam tutaj taki swój własny przykład, mój ulubiony. To były voiceboty. Ja się zastanawiałem, no dobrze, fajnie, to się wcześniej nazywało wirtualny asystent jeszcze. Potem to mam wrażenie, że to jest dokładnie to samo, tylko inaczej to nazwano. I ja mówię, dobra, to jest ciekawe, to jest nawet bardzo praktyczne, tylko czy ludzie będą chcieli z tego korzystać? Czy ludzie będą chcieli rozmawiać z nieczłowiekiem?
Wiesz, to tak, w ogóle temat wirtualnych asystentów, wirtualni asystenci to jest dla mnie Alexa, Siri, Google Asystent. Czy ludzie chcą rozmawiać z robotami? No bo to są swego rodzaju roboty.
Tak.
Po pierwsze,
tak brzmiało moje pytanie.
Amerykańskim te voiceboty, jak ich nazywasz, one są wykorzystywane właśnie w call center. I czasami my nawet nie mamy świadomości, że rozmawiamy z botem. Natomiast to też zależy od kategorii. Na przykład niektóre badania pokazują, że generalnie ludzie wolą rozmawiać z człowiekiem niż z botem, ale w takich branżach, na przykład jak branża finansowa, wolą rozmawiać z botem niż z człowiekiem, bo to wynika z tego, że mamy bardzo niską wiedzę w obszarze finansów i ludzie się wstydzą i boją, że jak będę rozmawiała z drugim człowiekiem, to wyjdę na niekompetentną albo głupią, bo zadam jakieś dziwne pytanie, więc wolą na przykład rozmawiać z botami. Natomiast to jest kierunek, myślę, że w którym zmierzamy, bo z perspektywy firmy wykorzystywanie botów jest tańsze i na przykład mamy możliwość zatrudnienia takiego bota 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. On jest dostępny w każdej chwili. A to, o czym mówiłam wcześniej, o kulturze nanosekundy, ludzie chcą mieć dostęp od razu i natychmiast. I nawet jak sobie porównasz w wyszukiwarce Google ilość zapytań, na przykład o sklepy, kiedyś było zapytania o kiedy sklep jest otwarty, czyli godziny otwarcia danego sklepu. A teraz są zapytania głównie open now, tak? Czyli że jest otwarty teraz, w tej chwili. A nie, że tam o 17 albo o 15. No ja chcę mieć dostęp i tak samo jest z komunikacją. Natomiast te boty, z których korzystamy, one jeszcze nie są na takim etapie zaawansowania. Oczywiście one są możliwe w kontakcie, ale ja sobie czasami robię takie dni z botami. I one jeszcze nie mają takiego poziomu zrozumienia, jaki ja bym od nich oczekiwała.
Ja pamiętam chyba nawet twoją wypowiedź wtedy, kiedy się poznaliśmy, spotkaliśmy się w Poznaniu i ty właśnie mówiłaś, że... I wtedy właśnie rozmawialiśmy też o tych voicebotach wtedy. I pamiętam, że twoje największe rozczarowanie pojawiało się w momencie, kiedy bot okazywał się nie być człowiekiem, czyli zawiódł.
Znaczy nie, ja jakby nie...
Mi się zawiódł twoje oczekiwania, bo byłaś przekonana, że rozmawiasz z człowiekiem.
Nie,
i w pewnym momencie on się nagle...
Nie, bo ja miałam oczekiwania wobec botów, jak wobec człowieka, że on zadaje mu pytania i jeżeli on ze mną rozmawia, to będzie odpowiadał na moje pytania. Natomiast było tak, że on się na przykład zawieszał.
Tak.
I to jest moje największe rozczarowanie i faktycznie cały czas to jest. No bo nie ma na razie jeszcze takiego bota, o którym bym nie wiedziała, że... Nie zdarzyła mi się taka sytuacja, że rozmawiałam z botem i nie wiedziałam, że to jest bot. To raczej było tak, że rozczarowanie jest wtedy, kiedy jeżeli on ze mną rozmawia i ja mu zadaję kolejne pytania i on teoretycznie na nie odpowiada, ale im jest trudniej, tym gorzej odpowiada albo na przykład się zawiesza.
No tak.
Albo odpowiada mi coś zupełnie innego.
Okej. A testowałaś Maxa?
Nie.
Orężowego?
Nie.
To polecam. Polecam ci też odcinek właśnie z Remigiuszem Frankiem z Orange'a, który opowiadał, jak powstawał w ogóle Max. I to jest też bardzo fajne doświadczenie w ogóle, czy jakby fajna informacja. No, że to jest projekt rozpisany na wiele, wiele lat, że to nie powstało z dnia na dzień. No i że tej sztucznej inteligencji, o której się wszystkim mówi, że te voiceboty właśnie, czy asystenci głosowi tam są naszpikowani, no to niekoniecznie.
Ja na co dzień korzystam z asystenta Google'a i z Alexy, przy czym z asystenta Google'a korzystam głównie w tle, czyli nie rozmawiam z nim. Mhm. Natomiast on działa, czyli nie wiem, pomaga mi w takich sytuacjach. Teraz w marcu lecę do Pragi na konferencję i dostałam bilety na samolot i zanim jeszcze dostałam maila, zanim otworzyłam maila z tymi biletami, to już dostałam od asystenta powiadomienie, że on mi wpisał do kalendarza ten lot i podał mi link do strony, co mogę zobaczyć w Pradze, rezerwacja hotelu, fajne rzeczy i tak dalej. Dla mnie super. Natomiast z Aleksą rozmawiam bardzo często, bo z niej korzystam w domu i kiedyś było tak, że chciałam włączyć sobie muzykę Toma Odella, ale zapomniałam, że on ma na imię Tom i mówiłam do niej, że Alexa, play Tim Odell. No i ona nie mogła, cały czas włączała coś innego. I w końcu do niej mówię, Alexa, you are stupid. No co ona do mnie powiedziała? You can always contact amazon.com. Ja okej, ale nie powiedziała mi, że to ja jestem głupia, że powinnam sprawdzić, że on się nie nazywa Tim, tylko Tom. Tego bym oczekiwała, że ona powie do mnie, Natalia, to nie jest Tim Odell, tylko Tom Odell. Albo czy masz na myśli Toma Odella? Ja wtedy bym powiedziała tak. A ona po prostu cały czas próbowała wykonać polecenie, którego nie rozumiała. Mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni, że właśnie ona będzie mogła powiedzieć, czy masz na myśli, to zresztą ta wyszukiwarka Google działa.
Za tydzień będę mógł to stwierdzić, jadę w piątek do Londynu po Alexę.
Tak, super.
Rok temu byłem, sprawdzałem, obserwowałem, jak w ogóle wygląda funkcjonowanie właśnie w takim brytyjskim domu, korzystanie z Alexy i byłem pod ogromnym wrażeniem, że napisałem na ten temat też artykuł, w jaki sposób, że tam się kocha Alexę. Tam Alexa jest po prostu wyznacznikiem rytmu dnia wręcz. Jest podstawowym rozmówcą, że tak powiem.
Czy ja bym powiedziała, że się kocham? My mamy w domu dwie Alexy. Znaczy jedna jest jakby, z której ja korzystam, a druga w pokoju ma moja starsza córka. Ona ma tam 8 lat. I no, ona z niej korzysta. No, jedyne utrudnienie jest takie, że z Alexą można rozmawiać tylko po angielsku.
Tak, tak.
Więc myślę, że to jest też...
I to była dla mnie na przykład pewna bariera, ale mówię, stwierdziłem, że to barierę przekułem raczej w korzyść, przynajmniej poćwiczę mówienie, więc zdecydowanie tak.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Wróćmy w takim razie jeszcze do naszych trendów. Jak mają się trendy publikowane w mediach, czyli to, od czego troszkę zaczęliśmy, do twojej pracy, do twojego postrzegania trendów. Jak ty to oceniasz w ogóle, całą tą historię tego wariactwa na początku, czy na przełomie roku?
Dla mnie to zawsze bardzo ciekawe, bo to pokazuje, jakie tematy są ważne, o czym mówią media, co interesuje firmy, więc jakby też to uwzględniamy w analizie. To jest jedna z metod badawczych prognozowania przyszłości, nazywa się coś takiego, co się nazywa signals-based forecasting, czyli analiza pewnych takich sygnałów zmian. I jak najbardziej uwzględniamy też to, o czym się mówi, na jaki temat mówi się w mediach. Więc biorę to pod uwagę.
Czyli również te takie sztucznie nakręcane ewentualnie, one też mają wpływ na to, co się będzie działo.
Nie wiem, czy mają wpływ, ale pokazują jakieś...
Są jakimś insightem, może nie insightem, źródłem jakimś.
Co na przykład jest ważne dla firm. Kiedy na przykład wszyscy publikują w swoich trendach AI jako trend, to oprócz tego, że my widzimy, że ten trend rośnie na podstawie naszych badań, to dla mnie to jest kierunek, dzisiaj nawet w wymiarze takim PR-owo-mediowym dla firm AI jest istotne. Jeszcze pewnie nie wdrażają albo mają jakieś pierwsze wdrożenia, ale jeżeli o tym mówią, to znaczy, że to jest dla nich ważne. Zwracają na to uwagę.
To chciałem skonsultować jeszcze jedną taką moją obserwację. Ja co roku od kilkunastu lat jeżdżę do Berlina. Ja jestem związany bardzo silnie z branżą call center. Może teraz już troszkę mniej, no ale powiedzmy, że jestem mocno kojarzony. I co roku jeżdżę bodajże największe targi w Europie, na CCW. I obserwuję sobie, jak to są bardzo niemieckie. One są niby międzynarodowe, ale właściwie to są bardzo niemieckie targi. I widzę tam zupełnie inne zjawiska, niż się dzieją w Polsce. Być może z tego, że Niemcy są bardzo pragmatyczni i oni nie podejmują ruchów, jeżeli nie jest to uzasadnione czymś. I zastanawiam się, obserwowanie trendów właśnie czy zachodnio, czy niemieckich, czy wręcz ze Stanów Zjednoczonych, czy z innych w ogóle kontynentów, jak ma się do ich odzwierciedlenia tego, co się będzie działo w Polsce. Bo mówiłaś wcześniej, że voice boty są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. W Polsce cały czas nie. Mówi się o tym, ale ciągle jeszcze mamy bardzo mało takich dowodów tego, że to faktycznie działa.
Wiesz co, my analizujemy też to, co się dzieje na rynkach zachodnich w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym roku w ramach Field Researchu byłyśmy w Singapurze, czyli jakby jeździmy też po świecie szukać trendów, ale bardziej, żeby to nam dało kontekst, niż żebyśmy mówili o tym, że to są trendy obowiązujące w Polsce, bo my mamy w Polsce zupełnie inne doświadczenia, inną mentalność, inne potrzeby i czasami te trendy, które są na przykład bardzo popularne na świecie, nie działają jeszcze w Polsce, albo może nigdy nie będą działały. I odwrotnie, to, co jest na przykład popularne w Polsce, nie zawsze jest widoczne na Zachodzie. Natomiast nie możemy analizować Polski w oderwaniu od świata. No my jesteśmy...
Nie, to jest jasne. To jest jasne. Tylko zastanawiam się na przykład nad taką rzeczą, że na przykład w zeszłym roku na CCW były bardzo mocno widoczne, właśnie nie wiem, czy to mogę teraz przy tobie w ogóle użyć słowa trend, tak? Ale było bardzo dużo ofert, czego nie było wcześniej. Rozwiązań obsługi klienta w oparciu o kanał tekstowy, ale aplikacji czatowych, czyli messengery, WhatsAppy i tym podobne rzeczy. Wcześniej były to części jakichś elementów, natomiast no, w momencie, kiedy pojawia mi się 10 wystawców na 200, którzy oferują tylko i wyłącznie rozwiązanie 100% obsługi w kanałach, można powiedzieć, multi-chat, to dla mnie to było już ciekawe.
To jest trend. To jest coś i my też nowego. To widzimy. Tak? Mhm. To jest
taka... Ale w Polsce tego nie widziałem, o tym w Polsce w ogóle się do dzisiaj jeszcze cały czas nie mówi. Mówi się oczywiście o omnichannelowości, czyli o takim Yeti, o którym wszyscy mówią, ale jeszcze nikt nie widział. Tak? Natomiast tu w Polsce nie widzę.
Ze trzy lata temu o tym pisałam. Właśnie o przechodzeniu z komunikacji one-to-many do komunikacji one-to-one. Mhm. I to jest bardzo ważne i my to widzimy. Ja nie pamiętam, albo 3, albo nawet 4 lata temu i pokazywałam nawet, jak rosną korzystanie z komunikatorów. Więc to jest trend, który my też widzimy. I on rośnie w Polsce.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Porozmawiajmy o twojej mapie trendów. Czym ona jest? Bo cały czas myślę, że jeszcze wiele osób nie wie. Parę osób się dowiedziało o niej dzięki mnie. Natomiast opowiedz proszę, skąd się wzięła mapa trendów?
Mapa trendów, my ją publikujemy trzeci rok z rzędu. To jest taka mapa, która jest narzędziem, które może pomóc firmie, organizacji w pracy z trendami. I ono pokazuje trochę metody naszej pracy. Tam są trendy, które są podzielone na właśnie te trendy społeczne, technologiczne, środowiskowe, regulacyjno-prawne, ekonomiczne i komunikacyjne. I one są też w 4 perspektywach czasowych. Czyli jakby mamy 2 wymiary. Trend jest najpierw, czy to jest trend społeczny, czy technologiczny, czy ekonomiczny, czy tam środowiskowy. I potem, bo powiedziałam, że trendy trwają w czasie i tam mamy 4 strefy. Pierwsza strefa to jest strefa foresightu, to jest strefa długoterminowa, czyli to oznacza, że dany trend potrzebuje, żeby dojrzeć, to znaczy, żeby stał się trendem wiodącym. Jakby dojrzałość trendu pokazuje, że on jest trendem wiodącym, a trend wiodący oznacza, że on jest przyswojony, załóżmy, nie wiem, 70-80% społeczeństwa. I strefa foresightu jest strefą długoterminową, czyli dany trend, żeby dojrzał, potrzebuje powyżej 20 lat. Najczęściej tam są trendy technologiczne. Nie wiem, kwestia wykorzystania jakichś bardzo skomplikowanych technologii, które są dzisiaj jeszcze na tyle niedojrzałe, żeby mogły być powszechnie wykorzystywane. Natomiast też musimy pamiętać, że okej, że my pokazujemy w miarę, jak te trendy się rozwijają na podstawie, wykorzystując różne dane, różne nasze analizy, ale musimy pamiętać, że z trendami też jest tak, że one mogą czasami ze względu na jakieś inne zjawisko teoretycznie powinny trwać 20 lat, a potem coś takiego się dzieje, że się dzieją bardzo szybko. To jest najlepszy przykład, to było z lotem w kosmos. Właściwie nie, lotem na Księżyc. Nie pamiętam, JF Kennedy ogłosił w 61 roku bodajże informację, że do końca dekady pierwszy człowiek stanie na Księżycu. To był 61 rok i naprawdę technologicznie przecież nie byli jakoś bardzo, bardzo zaawansowani. No, nie można porównywać technologii z lat 60 do tego, co jest dziś. A on dotrzymał słowa, tak? Bo pierwszy człowiek stanął na Księżycu w 69 roku, czyli po 8 latach. I to wtedy było w zasadzie niewyobrażalne. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że była cała masa innych czynników, też czynników politycznych, i bo była właśnie między innymi trwała zimna wojna. I oni, w sensie Amerykanie, przerzucili wszystkie zasoby, które posiadali, czyli zasoby ludzkie, wiedzowe, finansowe, technologiczne, żeby ten cel dowieść. I ta rzecz się wydarzyła szybciej. Mogłoby nam się wydawać, że to jest niemożliwe. Więc też musimy pamiętać, że mimo, że coś się znajduje w strefie foresightu, możemy uznać, że to jest tak dla nas istotne, że to się może wydarzyć wcześniej. No nie wiem, takim przykładem dzisiaj jest praca nad tak zwanym sztucznym słońcem. To jest znowu związane z... Robię dużą dygresję, ale wrócę. Mamy dzisiaj zmianę klimatu, mamy problemy z energią, czyli mamy ogromne zapotrzebowanie na energię, mamy rozwój gospodarczy, mamy coraz więcej ludzi na Ziemi, potrzebujemy coraz więcej energii. Natomiast mamy wyczerpujące się zasoby. Wiemy też, że musimy rezygnować z paliw kopalnych z tego powodu, że one odpowiadają za emisję... Między innymi one odpowiadają za emisję dwutlenku węgla, co wpływa właśnie na zmianę klimatu. W związku z tym musimy szukać alternatywnych źródeł energii. Alternatywnymi źródłami energii są odnawialne źródła energii. I my dzisiaj wszyscy mówimy o tym, że odnawialne źródła energii musimy iść w kierunku odnawialnych źródeł energii, ale zapominamy o tym, że odnawialne źródła energii dzisiaj są źródłami bardzo niestabilnymi. Czyli one generują prąd wtedy, kiedy go generują. Znaczy wytwarzają energię elektryczną, wtedy, kiedy ją wytwarzają, czyli wtedy, kiedy świeci słońce, wtedy, kiedy wieje wiatr, a nie wtedy, kiedy my jej potrzebujemy. Mhm. Na przykład jest tak, że my potrzebujemy energii elektrycznej w danym momencie, ale nie wieje wiatr, ani nie świeci słońce, w związku z tym nie mamy tej energii. I teraz nie da się nam jako światu, oczywiście my idziemy w tym kierunku, ale żeby zapewnić tak zwany bilans mocy energetycznej, czyli żeby cały czas mieć energię elektryczną i dostęp do niej w zależności od naszych potrzeb, musimy mieć coś takiego, co się nazywa miks energetyczny, czyli musimy mieć wiele różnych źródeł, bo oczywiście na razie nie mamy magazynów energii. Tak? Jeżeli nam się uda technologicznie wypracować magazyny energii, to być może ten problem, który mamy z odnawialnymi źródłami energii, zostanie wyeliminowany, ale na razie jeszcze tego nie mamy. W związku z tym musimy szukać innych źródeł energii, które nam pozwolą tę niestabilność przykryć, a jednocześnie, żebyśmy mieli cały czas dostęp do energii elektrycznej. I jednym z takich pomysłów jest praca nad sztucznym słońcem. Praca nad sztucznym słońcem, czyli chodzi o fuzję termonuklearną, czyli przeniesienie procesu, który odbywa się na Słońcu, na Ziemię. Jest to proces, który tak naprawdę, nad którym my pracujemy od kilkudziesięciu lat. Obecnie projekt tworzenia ITER, czyli takiego eksperymentalnego reaktora termonuklearnego, zaangażowane są wszystkie kraje na świecie, czyli jest Europa, Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja i Japonia i Indie, czyli to mamy chyba sześciu członków tego programu, czyli zwróćmy uwagę, że zupełnie ponadpodziałowo cały świat zaczyna myśleć o takiej energii, która, no bo co nam da sztuczne słońce? Nieograniczone zasoby energii. Tak, jeżeli uda nam się stworzyć sztuczne słońce tutaj na Ziemi, to uda nam się wyeliminować wszystkie problemy. Bo tak jak paliwa kopalne wystarczą nam, tam szacuje się, że na jeszcze 100 lat jeszcze gdzieś, to sztuczne słońce wystarczy nam, nie pamiętam, ale na 10 milionów lat albo jeszcze więcej. I teraz, ponieważ to jest hiper skomplikowany, hiper kosztowny proces, żeby eksperyment. Szacuje się, że być może pierwsze elektrownie, na razie nie mamy żadnej elektrowni, która jest oparta o reaktory termonuklearne, że być może one powstaną po 2050 roku. Tak? Czyli widzimy, że to jest ta perspektywa powyżej 20 lat. Ale ponieważ mamy bardzo silną presję właśnie związaną ze zmianą klimatu, z potrzebami, które mamy i widzimy, że wszyscy są w to zaangażowani, być może zdarzy się tak, na razie technologia na to nie wskazuje, ale być może zdarzy się tak, że to się zdarzy przed 2050 rokiem. Chociaż oczywiście dzisiejsze prognozy mówią, że to jest koniec wieku, tak? Czyli 2050 uda nam się stworzyć może pierwsze elektrownie i potem będziemy upowszechniać tę technologię, że być może od końca XXI wieku to będzie główne nasze źródło energię, ale tego jeszcze nie wiemy. Nie tak? W związku z tym to jest strefa foresightu, długoterminowo, może się zdarzy wcześniej, nie wiemy. Potem mamy strefę średnio...
A mogę jeszcze zatrzymać na chwileczkę? Bo tu odjechaliśmy dygresją faktycznie do takiej, no można powiedzieć dla bardzo wielu osób, bardzo abstrakcyjnej rzeczy. Natomiast ja bym chciał się troszkę odnieść do sztucznej inteligencji jako takim. Mhm. Bo to jest też taki jakby, dobra, technologia, która jest rozwijana od kilkudziesięciu lat. I zastanawiam się, czy ona na dzień dzisiejszy, czy sztuczna inteligencja jest bardziej inteligentna niż na przykład 50 lat temu? Jaka jest twoja wiedza?
Znaczy, musiałbyś zadać to pytanie najlepiej Oli Przegalińskiej, bo ona jest super ekspertką w obszarze
sztucznej inteligencji.
Natomiast wyraźnie widzimy, że, bo to, jak mówisz o sztucznej inteligencji, to sztuczna inteligencja jest dzisiaj trendem, który jest w strefie tej średnioterminowej.
Tak.
Czyli już jest dalej niż to na przykład sztuczne.
No tak, bo ja mam taką obserwację i teraz szukam trochę potwierdzenia na to, stąd moje pytanie do ciebie akurat, że powiedzmy założenia sztucznej inteligencji, powiedzmy jeszcze bazującej nawet na Adzie Lovely, na jej teorii, która mówiła, że powstanie technologia, która będzie w stanie zastąpić człowieka, czy podejmować przez niego decyzje na podobieństwo jakby człowieka, to w zasadzie ona się rozwinęła głównie dzięki temu, że są maszyny, które są w stanie szybciej, z większą mocą przetwarzać informacje dostępne, ale nie dlatego, że uzyskaliśmy zdolność w ogóle przetwarzania tej informacji. Wiesz, po prostu my ją sprawniej przetwarzamy.
Dobra, bo generalnie też musimy pamiętać o tym, że nie mamy jednego rodzaju inteligencji. Tak? Jak popatrzymy sobie na różne organizmy, na człowieka i tak dalej, to mamy różne. Mamy tak inteligencję społeczną, mamy inteligencję emocjonalną, mamy jakąś inteligencję muzyczną, mamy właśnie inteligencję, która pozwala nam na przeliczenie. Czym jest inteligencja, tak naprawdę umiejętnością wyciągania wniosków i podejmowania decyzji na podstawie szerokiego kontekstu.
Spektrum, tak,
i teraz w pewnych obszarach technologia ma większą inteligencję od człowieka, tak? Czyli na przykład w kontekście przeliczania danych. To jest jakby człowiek dzisiaj nie jest w stanie tak szybko dokonywać takich szybkich obliczeń i tak skomplikowanych obliczeń, jak robią to komputery. Tak? W związku z tym obszarze ta technologia nas przeskoczyła. Ale czy przeskoczyła nas w innych obszarach inteligencji? Nie. Więc jakby też musimy na to patrzeć jakby
wielowątkowo.
Wielowątkowo i wielowymiarowo.
Dobra, to wracamy
no więc przy okazji sztucznej inteligencji, to jakby sztuczna inteligencja jako technologia, jako trend jest w tej drugiej strefie, strefie średnioterminowej, my to nazywamy strefą innowacji, czyli trend potrzebuje między 5 a 20 lat, żeby dojrzał, czyli żeby zaczął być powszechnie wykorzystywany. Potem mamy strefę reaktywną, to jest strefa krótkoterminowa i to jest trendy, które tam się znajdują, potrzebują między 1 a 5 lat, żeby dojrzały. Tam na przykład z technologii jest chociażby internet rzeczy, który właściwie już coraz więcej z nas wykorzystuje. No i potem mamy czwartą strefę, to jest strefa new normal, czyli trendy wiodące, które są aktualnymi trendami. I teraz o tyle to jest istotne w tej mapie trendów, że jakby dzielimy ją na cztery obszary, bo jak pracujemy z firmami, to większość firm zwraca uwagę na trendy wiodące, czyli te, które są już dziś. I okej, one są bardzo ważne, bo one nam pokazują, co się dzieje na rynku, co robi nasza konkurencja i tak dalej. Ale jeżeli firma zwraca uwagę tylko na trendy wiodące, to tak naprawdę ona goni rynek.
No tak.
Bo ona nie jest jakby, no cały czas odpowiada na te trendy, które już są trendami wiodącymi. Więc jeżeli my chcemy być innowacyjni, to musimy patrzeć przynajmniej na strefę reaktywną i na strefę innowacji. Nie mówię o strefie foresightu z tego powodu, że ona jest bardzo niepewna i bardzo oddalona w czasie z biznesowego punktu widzenia. To jest nawet nieuzasadnione, żeby aż tak daleko patrzeć. Można to brać pod uwagę i robić sobie szerszy kontekst, ale w decyzjach biznesowych, kiedy my robimy strategię na 2 czy 3 lata, no maksymalnie 5, to powinniśmy patrzeć na strefę reaktywną i na strefę innowacji, co się dzieje w tych obszarach.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Spróbujmy teraz opisać na bazie właśnie twojej mapy, twoich badań w ogóle, jaki jest dzisiaj klient?
Ale mówisz tak o konsumencie?
O konsumencie. Mówimy o konsumencie, przepraszam.
To zależy też od kategorii, bo w zależności od tego, w jakiej kategorii...
To znaczy, chciałbym jakby spróbować opisać, wiem, że to jest bardzo, bardzo duże uproszczenie, ale takiego przeciętnego konsumenta żyjącego w 2020 roku. Mówiliśmy, że on podlega chociażby tej kulturze nanosekundy. Jakby rozwinięcie tego w jaki sposób...
Bałabym się takiego definiowania, bo jak zaczyna się mówić o jakimś ogólnym konsumencie, to on jest bardzo ogólny i tak naprawdę jest do
No, nikogo, tak, no zgadza się. Ten,
więc to jest duże ryzyko, bo potem firmy się do tego przywiązują i mówią, dobra, to jest mój konsument. Czy
no nie, no wiadomo, że każdy ma swoją tą personę, tak, dla której, którą łatwiej jest opisać. Natomiast bardziej mi chodzi o taką charakterystykę dzisiejszych współczesnych klientów odnośnie ich oczekiwań, odnośnie ich zachowań, głównie na bazie tych trendów.
To trzy główne obszary, które bym powiedziała. Mhm. Jeden obszar to jest taki społeczny, który jest związany z kulturą nanosekundy, że chcemy tu teraz od razu i natychmiast. Drugi obszar środowiskowy, że jednak mamy rosnące poczucie zmian środowiskowych, zmian klimatu, bardziej ekologiczne podejście do życia. I trzeci obszar technologiczny, czyli właśnie życie w technokulturze. Czyli, że jednak technologie stanowią dla nas dużo wsparcia, oszczędzają nam czas. To są trzy główne obszary, według mnie, które możemy zdefiniować obecnego konsumenta.
Dobrze. To ja włożę kij w mrowisko. Ja wypatrzyłem w twojej mapie kilka przynajmniej takich obszarów bardzo ukierunkowanych na człowieka. Mhm. Jako, domyślam się, reakcję właśnie na ten postęp technologiczny. Pamiętam, że wtedy też rozmawialiśmy, czy to, że jest to kontrtrend, tak? Kontrtrend czy kontrtrend w stosunku do technologii. Natomiast on jest mimo wszystko dużo słabszy niż jednak te trendy technologiczne.
Tak, i cały czas to podtrzymuję, że mamy ten trend, kontrtrend związany z wylogowywaniem się, z digital wellness, czy digital well-being. Natomiast silniejszy zdecydowanie trend, i to już nie jest kontrtrend, tylko trend, który staje się trendem wiodącym, to jest, ja też za 4 lata o tym pisałam temu, make the human, czyli że technologia, kiedyś był taki okres w życiu wielu firm, część z nich cały czas w tym jest, w tym okresie, czyli taki fascynacją technologii dla technologii. Czyli w ogóle co tam, co ten konsument chce.
Człowiek,
tak? To robimy technologię. To jest super, będziemy robić kolejne rzeczy. Teraz to się zmienia, robimy technologię po to, żeby pomóc i odpowiedzieć na potrzeby naszego użytkownika. To bardzo dobrze wyszło. Myśmy robili w ubiegłym roku takie bardzo duże badanie i duży projekt wspólnie z Dellem dotyczący transformacji cyfrowej. Mhm. Badania pokazują, że wszyscy mówimy o transformacji cyfrowej. Transformacja cyfrowa dzieje się od 2000 roku. Tak? Mieliśmy wtedy pierwsze transformację cyfrową branży rozrywkowej, chociażby muzyki, fotografii i tak dalej. Potem kolejne lata to była transformacja cyfrowa mediów. Potem kolejne branże. A jednak badania pokazują, że 70% budżetów, które są wydawane na transformację cyfrową, nie przynosi efektu. Mhm. Wyrzucany jest do kosza. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy kojarzą, to nawet w naszych badaniach wyszło i ilościowych, kiedy badaliśmy polskie firmy, że wszyscy myślą o transformacji cyfrowej jako wdrażaniu technologii i wdrażaniu systemów. A nie myślą o tym, że transformacja cyfrowa polega na tym, że ja muszę poznać mojego użytkownika, mojego klienta, mojego konsumenta, co jest dla niego ważne, czego on potrzebuje i dopiero w drugim pytaniu sobie odpowiedzieć.
Jak mogę to zaspokoić?
Jak mogę to zaspokoić? Za pomocą technologii. I w trzecim pytaniu, i za pomocą jakiej technologii? No i to jest duża zmiana, więc jakby widzimy, że teraz firmy zaczynają o tym myśleć, okej, jednak na pierwszym miejscu jest zawsze człowiek, jego potrzeby, a potem na drugim miejscu technologia, jak za pomocą tej technologii mogę mu pomóc, zaoferować nowy produkt, cokolwiek.
No bo właśnie teraz zwracam uwagę na te wszystkie elementy komunikacyjne, że w momencie, w erze, kiedy zarówno tekstowe boty, jak i głosowe boty zaczynają się pojawiać, czy w ogóle automatyzacja różnych rzeczy, chociażby nawet self-serwisowe różne rzeczy, to tak też odczytuję zarówno twoją mapę trendów, jak i no, inne źródła takie, które uważam za wiarygodne.
Wiesz co, potem ci a propos przykład jeden tego, co mówisz, a propos automatyzacji, robimy teraz duży raport i badanie dotyczące rynku zdrowia w Polsce. I na przykład z badań wychodzi, że farmaceuci bardzo boją się automatyzacji. Czyli boją się, że właśnie zostaną zastąpieni robotami albo jakimiś urządzeniami i że stracą pracę. Natomiast obserwacja, dlatego ważny jest ten kontekst. Tak, widzimy, co się dzieje na rynku zachodnim i na rynku amerykańskim. Widzimy zmianę aptek. I owszem, postępuje automatyzacja, ale ta automatyzacja uwalnia czas farmaceutom, dzięki czemu oni wprowadzają do aptek nowe usługi i przejmują na przykład funkcję lekarza pierwszego kontaktu. Czyli na przykład, roboty, automatyzacja zajmują się receptami, tam całym compliance, milionem rzeczy, które zajmuje farmaceutom czas. Ja to oddaję automatyzacji. Niech tam robot się tym zajmuje albo system się tym zajmuje. Natomiast ja w mojej aptece uruchamiam możliwość kontaktu, to co o czym mówiliśmy, jestem bardziej skoncentrowana na pacjencie i na człowieku. Mhm. Czyli na przykład, nie wiem, może skonsultować się z dietetykiem, albo z fizjoterapeutą, albo zbadać sobie uszy, albo więcej porozmawiać na temat przyjmowanych leków, jakkolwiek. Czyli widzimy, że ta automatyzacja, która jest traktowana jako zagrożenie, tak naprawdę ona może pozwolić nam na uruchomienie zupełnie nowych usług.
To akurat rozumiem, bo to jest argumentacja, która znajduje swoje zastosowanie. Pamiętam w 2014 chyba Forbes i The Economist opublikowali pierwszy taki raport zawodów, które znikną, tak? I wśród nich był między innymi właśnie telemarketer jako jednym z pierwszych, nie? W zasadzie trudno sobie wyobrazić, można to powiedzieć. I dopiero z czasem było to właśnie łagodzone przez to, że przecież nie, to my uwolnimy czas i tak dalej. I tu się zgadzam. Tylko ja mimo wszystko jestem klientomaniakiem. Ja patrzę na mocno na perspektywę samego klienta, samego konsumenta, w jaki sposób on konsumuje tą relację, w jaki sposób on chce się komunikować z klientami, co on jest w stanie zaakceptować. I teraz tak jak powiedziałem, był czas, kiedy uważałem, że czy zadawałem bardziej pytanie, czy klient będzie chciał rozmawiać z robotem. Mhm. Uważałem, że 2 lata temu jeszcze nie. Dzisiaj uważam, że chce, bo ma już kilka co prawda, ale ma już pojedyncze miejsca, gdzie może tego doświadczyć i się bardzo nie rozczaruje. Mhm. Tak? To on się oczywiście tam jest kwestia, tam pamiętam, że kiedy 4 lata temu jeszcze o tym się rozmawiało, to jeszcze wchodził element etyczny, czy my powinniśmy informować, czy nie powinniśmy informować, że to jest bot, czy to powinno być oczywiste, czy nie. Natomiast mam takie wrażenie, że ten ruch taki człowieczeństwa, rzucimy wszystko, jedziemy w Bieszczady i w ogóle, że nawet te elementy sztuczne, robotyczne, powinny mieć ludzkie cechy, ludzkie ludzką empatię i tak dalej.
Na razie roboty nie mają emocji. Jedyne emocje, które mają, to są te, które my im nadajemy. Czyli na pewno wiesz, że jak oglądasz te filmy, które są przygotowywane przez Boston Dynamics, czyli na przykład, nie wiem, mam jakiegoś takiego psa robota, który idzie i potem ktoś go kopie w ramach testów, to nam jest przykro, że jak można było kopnąć tego robota i tak dalej. Czyli emocje, które mamy, to są emocje, które są nadawane przez nas. Natomiast myśmy robili, pamiętam, 2 lata temu takie badanie. 2 lata temu albo w zeszłym roku, kiedy przyjechała Sofia, ten robot Sofia na Impact CE do Krakowa. I zrobiliśmy takie szybkie badanie dotyczące tego, czy ludzie chcieliby pracować z Sofią. I ogromna większość powiedziała, że nie. I faktycznie też na tym polega ta cała dolina niesamowitości, która mówi o tym, że im bardziej robot wygląda jak człowiek, tym bardziej my się go boimy. W związku z tym my chcemy, żeby, okej, możemy pracować z robotami i one tak naprawdę są wszędzie wokół nas, no bo czym jest Google Assistant? No jest jakimś takim systemem opartym o sztuczną inteligencję, można powiedzieć robot, tylko że on nie wygląda jak robot, tylko wygląda jak coś tam w środku w moim telefonie, tak? W związku z tym mnie to nie przestrasza. I faktycznie też nasze badania to potwierdzają, że chcemy korzystać z tego typu rozwiązań pod warunkiem, że ona właśnie... Dlaczego Alexa wygląda jak Alexa? To jest po prostu czarne pudełko. I ono, to nie jest stojąca głowa u mnie gdzieś tam na szafce, tak?
Tylko puszka.
Puszka, tak. Zresztą... Jak byłam też za 2 lata temu na wystawie robotów w Science Museum w Londynie, gdzie były pokazywane roboty sprzed, jakby historia robotów od 500 lat wstecz do
A to dopytam, to była stała, czy to
nie,
była taka...
Nie, to była, no, ale super, była bardzo fajna, polecam. Może jeszcze ją kiedyś powtórzę. No to jak przeszłam do tych robotów, które są już dzisiaj dostępne, które właśnie na przykład wyglądają jak ludzie i trudno je rozróżnić od ludzi, no to one dla mnie były przestraszające. Tak, trudno.
Jednak ten wkąt, fizyczność tych
tak. I raczej widzimy, że no, mamy Roombę, która też jest swego rodzaju, można powiedzieć, robotem. Ona też nie wygląda jak człowiek, więc czy w przyszłości będzie tak, że będziemy mieć jakieś roboty, które wyglądają jak ludzie? Może, trudno to spowiedzieć, to też jakby zależy od tego, ale na razie widzimy inny trend, że raczej one nie wyglądają jak ludzie, tylko jak puszki albo tam jakieś inne urządzenia.
To jeszcze mam jedno pytanko dotyczące tej strefy New Normal. Czy dzisiaj, mając 2020 rok, firmy powinny patrzeć na te trendy, zakładając, że się jeszcze nimi nie zainteresowały i uwzględniać ich w swojej bieżącej działalności. Nie na zasadzie pewnej strategii przyszłości, tylko jednak uwzględniać je tu, dzisiaj, ewentualnie na jakie ty byś kluczowe elementy zwróciła uwagę? Czego tobie też jako klientowi, jako konsumentowi brakuje?
Ale też o te trendy, które były na...
Na twojej mapie.
Na twojej mapie
w tej strefie właśnie New Normal.
Trendy wiodące to są te trendy, które są bardzo istotne dla użytkowników. Firma, która ich nie, na nie nie odpowiada, to jest tak zwany laggard, czyli na tej krzywej Rogersa jest tam po prostu na końcu. W związku z tym, to jest tak jak kiedyś robiliśmy badanie dotyczące firm ubezpieczeniowych. I okazało się, że to było też ze 2 lata temu, gdzie jakby trend mobilności był już trendem wiodącym. Natomiast się okazało, że ponad połowa polskich firm ubezpieczeniowych nie miała wtedy w ogóle aplikacji mobilnej.
No, ubezpieczenia w ogóle były...
Chociaż to już się zmienia
to
teraz.
Zmienia się.
Ale to pokazuje, że jakby na trendy z obszaru wiodącego musimy po prostu odpowiadać, no bo jeżeli na nie nie odpowiadamy, to nie spełniamy najważniejszych i najbardziej podstawowych oczekiwań naszych konsumentów. Tak? W związku z tym oni stwierdzają, okej, dobra, to tego nie mają, to co za problem, to idę do innej firmy, korzystam z usług czy oferty innej firmy.
A czy uważasz, że customer experience jest trendem? Tak, słyszysz.
Experience bym powiedziała. No. To bardzo mocno na przykład obserwuję w branży retail. Widzimy bardzo, w zeszłym roku robiliśmy taki duży field research dotyczący przyszłości retailu i widzimy, że oczywiście rośnie cały czas e-commerce, m-commerce i tak dalej i to się nie zmieni, to będzie cały czas rosło. Natomiast widzimy bardzo dużą zmianę w obszarze retailu fizycznego, tradycyjnego. Ja to nazywam po angielsku rise of experiential retail, czyli że miejsca... że sklepy stają się miejscami właśnie doświadczeń. Czyli nie wiem, na przykład byłam w Londynie w takim sklepie, który L'Occitane, marka kosmetyczna, na Regent Street. To jest sklep dwupoziomowy. Na pierwszym, na parterze jak się wchodzi, to są normalnie kosmetyki, ale jak wchodzisz na pierwsze piętro, to masz kawiarnię. I pani ci w ogóle wita prosecco, możesz sobie zamówić makaroniki, wypić kawę, a jednocześnie zrobić sobie jakieś zabiegi, albo pooglądać kosmetyki, albo z kimś porozmawiać. Tak? Czyli mamy kawiarnię połączoną ze sklepem kosmetycznym. Potem na Covent Garden z kolei jest sklep Melisy. Melisa to są marka butów, to są plastikowe buty, ale pachnące. Bardzo drogie, czy drogie. No generalnie drogie. No i tam mają taki flagship store, do którego się wchodzi. W ogóle tam jest super, jakby buty są pokazane, one są powieszone w takich szklanych boksach, które są podwieszone do sufitu i one się poruszają w górę i w dół i jeszcze jest muzyka. Więc tak naprawdę wchodzisz jak do galerii sztuki.
Rozumiem.
A nie jak do sklepu. I druga rzecz, która jest, ponieważ to w ogóle jest tak zaprezentowane, na dole, w tak zwanym basement, mają takie miejsce, gdzie co pół roku mają wystawę ze sztuki współczesnej. Tak? Czyli mamy sklep, teoretycznie, który jest galerią.
Nowe funkcje zupełnie.
Tak. Czy nie wiem, w Londynie też, na Camden, czy tam w Camden Town, jest sklep Martens, czyli buty, ale który jest naprawdę klubem muzycznym. Czyli możesz sobie wejść na ich stronę, zobaczyć, jakie się odbywają koncerty, kupić bilety i pójść do sklepu, tak naprawdę posłuchać muzyki. Czy w Nowym Jorku Nike ma sklep, który jest połączony z salą do koszykówki. Czyli kupujesz sobie ubrania albo chcesz je przetestować i potem od razu w tych ubraniach będziesz grać w koszykówkę. Tak? Więc widać wyraźną zmianę retailu tradycyjnego w kierunku właśnie zapewnienia klientowi czy konsumentowi doświadczeń. I widzimy to, że na przykład tacy gracze, którzy wyrośli z internetu, czy Amazon, czy eBay, czy Google, przechodzą do świata fizycznego. Gdyby ten trend nie był istotny, właśnie experience i tych doświadczeń, to oni by zostali w internecie, tak? By stwierdzili...
W Polsce teraz. Wydaje mi się, że e-obuwie jest...
Tak, e-obuwie uruchomiło, dokładnie.
Bo ja pamiętam pierwszy sklep, zresztą spontanicznie napisałem artykuł, przez który jestem pozycjonowany jako ekspert od obuwia w tej chwili, bo wejście jakieś te masakryczne ilości są. Natomiast patrząc, ile sklepów oni w tej chwili już otworzyli od tego momentu w Polsce, to już chyba nie ma miasta, gdzie by nie było tego fizycznego sklepu.
Chociaż tam experience jest...
Jest ryzykowny.
Znaczy, no właśnie, bo tam jest jednak bardzo pusto i...
Nie wiadomo, czego się spodziewać, bo ja pamiętam swoje doświadczenia...
Bardzo podobne, bo tak jak mówię, dla mnie fajne w świecie fizycznym jest to, że ja mam fajny experience. Tak? Czyli nie wiem, jest też taki sklep w Londynie, jak będziesz na Oxford Street, to jest akurat też marka kosmetyczna Lush. Oni tam robią super ekologiczne kosmetyki, nie testują ich na zwierzętach i tak dalej. Jak wchodzisz do tego, ja byłam najpierw byłam sama w ramach field researchu, a potem pojechałam z moją córką, która ma 8,5 roku i myśmy tam spędziły chyba z półtorej godziny i ona do mnie powiedziała, mamo, to jest taki sklep, z którego się nie chce wychodzić. Dlaczego? Dlatego, że tam są wanny, umywalki, każdy ten kosmetyk możesz wziąć, testować, robić bomby, pachnie, po prostu milion doświadczeń. Tak? To jest niesamowite. Może. 4 piętra. Jeszcze na dole też jest właśnie sala do słuchania muzyki, więc jakby zapewnianie faktycznie fizycznego doświadczenia. Bo na razie fizycznego doświadczenia internet nam nie może zapewnić. Zapewnia nam doświadczenia wzrokowe, czasami słuchowe, ale dotyku, zapachu, smaku nam nie zapewni. To może nam zapewnić tylko tradycyjny retail.
Oj, nasza rozmowa się rozkręca. Natalio, gdzie można... Tak, tak. bardziej też, żeby zostawić troszkę taką nutkę niedopowiedzenia, gdzie można ciebie znaleźć, czytać?
No wszystkie nasze raporty, te, które są ogólnodostępne, można znaleźć na In Future Institute. I bardzo polecam. Natomiast ja oprócz tego prowadzę swojego bloga, na którym piszę nie bardzo często, ale staram się przynajmniej raz w miesiącu jakieś swoje takie już indywidualne, prywatne przemyślenia wrzucać, więc można też tam hatanska.com.
Jeśli chodzi o mapę trendów, to odsyłamy gdzie? Na bloga? In Future.
Na blogu pisałam. Na blogu jest też mój komentarz, co ja widzę fajnego albo ważnego w tej mapie, natomiast oczywiście można ją pobrać z In Future Institute.
Dobrze. No wszystkie te informacje załączę do notatek pod naszym podcastem. Czego mam ci życzyć na ten 2020 rok?
Spokoju.
Dobrze, spokoju. Tak właśnie słyszałem, że tyle tych projektów macie, że...
Nie narzekam, tylko...
Nawet nasza rozmowa chyba z 4-5 miesięcy już jest była przekładana też, że bardzo, bardzo się cieszę, że znalazłaś tą chwilę i że mogliśmy się spotkać i porozmawiać.
Dzięki za zaproszenie.
Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dzięki.
I obiecany bonus od mojego gościa. Ponieważ jestem zbieraczem doświadczeń, to wymyśliłem sobie to tak. Mapy trendów 2020 trafią do rąk 5 osób, które prześlą na mój podcastowy adres maciej@klientomania.pl propozycje innowacyjnych rozwiązań opartych o autentyczne doświadczenia klientów. Coś, co zmienia lub może zmienić postrzeganie handlu, usług, coś, co uważasz, że warto przetestować. Propozycje mogą zawierać prostą informację i odniesienie na przykład do strony internetowej, ale mogą też być opisem Twoich doświadczeń, opinii bardzo subiektywnych. Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy w naszym klientomaniackim zespole 5 najciekawszych. Na Twoje propozycje czekamy do 8 marca 2020 roku. Czyli podsumowując, wysyłasz swoje propozycje innowacyjnych rozwiązań na adres maciej@klientomania.pl najpóźniej do 8 marca 2020 roku. Po niedzieli mapy pofruną pocztą do szczęśliwej i zapewne najbardziej zaangażowanej piątki. Zatem powodzenia i do usłyszenia w następnym odcinku.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.